Nasz gość dnia.
A gościem Dnia Radia Nadzieja jest Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
Województwo Podlaskie jest znów w centrum zainteresowania administracji rządowej. Od tego zaczniemy, bo w poniedziałek odbyło się w Białymstoku i posiedzenie rządu, i Rady Bezpieczeństwa Narodowego, i spotkanie premiera z wojewodami. Nasze województwo jest dziś miejscem, które wymaga szczególnej uwagi.
Tak, w poniedziałek rzeczywiście Białystok praktycznie był zamknięty. Cały czas wozy policyjne, sekurujące, eskortujące decydentów Rzeczpospolitej. A temat główny to oczywiście problem na granicy z Białorusią. Jest to problem, który narasta. Coraz więcej osób chce przedostać się do Unii Europejskiej, do Polski, poprzez Polskę z Białorusi. Oczywiście jest to wspomagane przez władze białoruskie. No i musimy się skrzętnie przed tym bronić, bezwzględnie. I podejmowane są dodatkowe działania. Rząd polski określił dodatkowe środki, które wzmocnią granicę z Białorusią, jeszcze bardziej niż ona była. Do tego oczywiście będzie określona strefa buforowa, około 200 metrów, a tam, gdzie jest rezerwat leśny, około 2 kilometrów. No i też dodatkowe siły w postaci Wojsk Ochrony Pogranicza, oczywiście regularnego wojska, a także Wojsk Ochrony Terytorialnej, które tam będą stacjonować. No musimy podjąć te działania. Nie ulega wątpliwości, że zagrożenie z tamtej strony jest duże i dlatego to województwo w ostatnich dniach było tak licznie odwiedzane przez przedstawicieli rządu, prezydenta.
Rzeczywiście o tym pan marszałek wspomniał. Od jutra wejdą w życie te przepisy o strefie buforowej. Ma mieć głównie 200 metrów. To w toku konsultacji społecznych zostało też ustalone jako akceptowalna liczba, głębokość. Ci, którzy stracą na wprowadzeniu tej strefy, jeszcze nie wiemy, czy tak będzie, ale być może powinni otrzymać rekompensaty?
Trudno powiedzieć o stratach jakichś takich wielkich. Na pewno są straty, w szczególności całej branży turystycznej, która tam funkcjonuje. Ale też trzeba pamiętać, że są sprawy ważne i ważniejsze. I te strefy buforowe i obecność wojska tam być musi. To tutaj jakby nie ma tematu. Oczywiście trzeba angażować branżę turystyczną do tego, żeby też troszeczkę się przekształcała w tym momencie. Trzeba pamiętać, że te pensjonaty, te kwatery, te hotele, które tam są, służyć mogą też właśnie tej strefie specjalnej. To, że będzie wzmacniane jednostkami wojskowymi, czy Wojsk Ochrony Terytorialnej, czy regularnego wojska te tereny, to też te hotele mogą z tego skorzystać i trzeba tak iść w tym kierunku. A tam, gdzie to będzie niemożliwe, oczywiście rekompensaty dla przedsiębiorców, i to jest rozważane, bo to jest jakby naturalne.
Za nami pierwszy miesiąc rządów nowego Zarządu Województwa Podlaskiego. Ten pierwszy miesiąc minął kilka dni. Jaki to był czas dla pana?
Oj, strasznie, strasznie, strasznie ciężki, powiem. Powiem, że codzienny wyjazd do Białegostoku i powrót, albo pozostawanie tam, to też po kilkanaście godzin dziennie pracy. Ja nie mówię, że ja muszę się tego uczyć, ponieważ ja jestem już po raz trzeci członkiem zarządu województwa, ale powiem też, że to, co było 10 lat temu, kiedy opuszczałem Urząd Marszałkowski, a to, co jest dzisiaj, to już są dwa inne światy.
Dlaczego?
Jest więcej problemów, jest więcej jednostek, jest więcej zadań, jest też mnóstwo zaabsorbowanych podmiotów, które mają różne interesy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, i trzeba te problemy wszystkie rozwiązywać. Też trzeba pamiętać, że jako nowy zarząd musimy też jakby uregulować pewne rzeczy w Urzędzie Marszałkowskim, tak, żeby tą wizję, którą ma nowa koalicja, realizować. Także czasami też trzeba ingerować w regulamin organizacyjny. Czasami potrzebne są zmiany w różnych jednostkach osób sprawujących kierownictwo w tych jednostkach. Także to wszystko nie jest takie proste, bo to się nie dzieje na przytyknięcie palcem, tylko trzeba rozmawiać, trzeba planować, trzeba też patrzeć o tym, jak wyglądają finanse województwa i do tego dostosowywać. Także pracy naprawdę, naprawdę jest dużo.
A za co pan odpowiada w zarządzie? Bo jest taki podział.
Jest taki podział. No powiem szczerze, że kiedyś jak rozmawialiśmy, mówiłem o tym, że będę zajmował się transportem, drogami. Niestety trafiło to do Marka Malinowskiego, wicemarszałka. Tak marszałek to rozdzielił. A ja trafiłem na bardzo poważny sektor funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i Samorządu Województwa. To jest Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wszystkie jednostki, a jest ich 12 plus 6 filii samego Muzeum Podlaskiego. To są potężne problemy. Do tego zajmuję się też współpracą międzynarodową, zajmuję się promocją gospodarczą, zajmuję się też rzecznikiem funduszy europejskich. Także powiem szczerze, że naprawdę w porównaniu z tym, co było kiedyś, a dzisiaj to jest, powtarzam, dwa inne światy.
Funduszy europejskich, których dodajmy, jest bardzo dużo w tej perspektywie finansowej, więc trzeba je mądrze rozdysponować i rozdać oczywiście te pieniądze, wykorzystać. Jednostki kultury województwa podlaskiego, jest ich kilkanaście podległych samorządowi. Trwa przegląd teraz, co tam się dzieje, jaka jest sytuacja finansowa?
No tak, przegląd trwa, rozmawiamy, chociaż jeszcze nie do wszystkich dotarłem, dyrektorów, bo to nie jest takie proste. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Samorząd Województwa Podlaskiego posiada, tak jak powiedziałem, 12 jednostek plus do tego 6 filii samego Muzeum Podlaskiego. To biorąc pod uwagę zasoby finansowe, liczbę ludności, To jest największa liczba ze wszystkich regionów, które mamy w Polsce, a mamy ich 16. Może ma trochę więcej Mazowieckie, ale tam Mazowieckie jest właścicielem wielu teatrów w samej Warszawie, także z tego powodu, ale zaraz po tym oczywiście województwo podlaskie. A trzeba pamiętać, że województwo podlaskie należy do jednych z najbiedniejszych niestety regionów w kraju, a jednostek kultury ma bardzo dużo. Do tego w tych wszystkich jednostkach pojawiają się nowe inwestycje, bardzo poważne inwestycje, chociażby chęć budowania Muzeum Nauki i Sztuki o drewnie, Ksylopolis, do którego przymierzył się poprzedni zarząd.
8 milionów euro ma kosztować. Będzie kontynuowany ten projekt?
Nie 8 milionów euro. 8 milionów euro to byłoby marzenie.
To z funduszy europejskich
To byśmy zrobili go już pewnie w ciągu pół roku. To będzie kosztować, to w tej chwili koszty, które wynikają ze studium wykonalności, to jest około 120 milionów złotych. A jeśli posłuchać fachowców i realnie spojrzeć na to, że trzeba uzbroić też teren w infrastrukturę, drogi, do tego budynki, które będą służyć całemu temu przedsięwzięciu, tak zwane boczne budynki, amfiteatr i tak dalej, to wszystko będzie, fachowcy mówią, że będzie kosztować około 250 milionów. I powiem szczerze, że nie
złotych,
wiem.
I część tylko mogłaby iść z funduszy europejskich, jak rozumiem. Tak, to te chyba 8 milionów.
Jeśli chodzi o fundusze europejskie, to tam jest zestawienie dwóch projektów. Ksylo 1, Ksylo 2. Ja już może w szczegółach nie będę mówił. Jeden to jest 8 milionów, a drugi to jest 18 milionów. I to są pieniądze z Unii Europejskiej. Ale i wierzę, że jeżeli będzie Samorząd Województwa państwo musiał dopłacić powiedzmy 10-15 milionów, to jesteśmy w stanie to robić, ale jeżeli mamy dopłacić 115 milionów, to a dopiero pokaże nam przetarg, ile to w rzeczywistości kosztować będzie, to dopiero zadecydujemy, czy będziemy to budować. Ja powiem szczerze, że dobrze byłoby mieć takie muzeum, bo to jest dodatkowa atrakcja turystyczna w regionie, ale też ona musi być na miarę możliwości województwa. Kolejna to jest chociażby Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach, realizowana przez Muzeum Podlaskie. Tutaj mamy prawie 60 milionów z Unii Europejskiej, ale też 20 milionów trzeba dołożyć wkładu własnego do tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że pomoże nam polskie państwo. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest dobrem narodowym i myślę, że państwo polskie wspomoże nas w tej inicjatywie. To nie jest tylko nasza inicjatywa, to jest też Fundacja Księdza Jerzego Popiełuszki i ci ludzie jakby są aktywni w tej części, ale oczywiście w ramach formalnych ramach Muzeum Podlaskiego będzie się to odbywać. Trzeba pamiętać też, że mamy teatr dramatyczny w Białymstoku, gdzie inwestycja stoi, polegająca na remoncie, na modernizacji. Tam jest mnóstwo problemów. Prawie 40 milionów na remont jest zabezpieczone, ale z tego, co już widzę, pewnie ze 20 trzeba będzie dołożyć. Także to są potężne problemy. Oczywiście przed nami jeszcze rozbudowa i modernizacja sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej. Mamy też stworzone przez poprzedni zarząd Centrum Kultury Białoruskiej, która oczekuje na remont swojej siedziby i adaptację do swoich potrzeb. To jest kolejne kilkanaście milionów złotych. I to są naprawdę potężne, potężne problemy, które nasze województwo dotkną.
A pani marszałku, jeszcze zapytam, co ze skansenem Kurpiowskim w Nowogrodzie, bo on od niedawna jest prowadzony przez samorząd województwa. To była dobra decyzja, że samorząd województwa przejął tę jednostkę?
To była decyzja dobra, bo trzeba powiedzieć, że samorząd województwa specjalizuje się w muzeach etnograficznych. To jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, które mamy w Wasilkowie, prawda, to jest muzeum etnograficzne w Ciechanowcu i taki skansen do całego tego repertuaru pasuje. I też ten skansen zaniedbany tak naprawdę przez Urząd Miejski w Łomży trzeba było przejąć i powoli modernizować. Tam jest zwiększony budżet tego muzeum prawie dwukrotnie, jeśli chodzi o środki osobowe. Rozpoczęły się już inwestycje, między innymi modernizacja elektryki w skansenie, bo groził tak naprawdę zapaleniu i tam pożar w każdej chwili mógł wybuchnąć. To się robi. Są koncepcje rozbudowy tego muzeum. Zresztą ostatnio strony internetowe informowały o takim centrum dodatkowym przy muzeum, ale to wszystko, tak jak mówię, to wszystko będzie uzależnione od środków finansowych, ale na pewno był to dobry ruch i samorząd województwa powinien to muzeum utrzymać i zmodernizować.
Bo okazało się, że od kiedy samorząd województwa podlaskiego przejął skansen, to tam wzrosły i zmieniło się dosyć wiele, jeśli chodzi o finanse, to wzrosły dochody ze sprzedaży biletów, pamiątek, ludzie zaczęli tam przyjeżdżać, noc muzeów, że coś tam zaczęło się dziać rzeczywiście. No, wcześniej był, no tak na uboczu, był sobie, bo był i to tyle, a to jest perełka.
Dobrze, ja powiem szczerze, że zrobimy tam audyt, jak to wszystko wygląda i wydaje mi się, że tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno samorząd województwa będzie tam inwestował, będziemy je modernizować i doskonalać i wydaje mi się, że taka atrakcja turystyczna i kulturalna też w tej części województwa z pewnością wpłynie na rozwój kultury województwa.
Skoro odpowiada pan za sprawy te międzynarodowe i też promocji, to zapytam o przygotowania do wystawy światowej Expo 2025, bo wczoraj odbyło się takie spotkanie dotyczące przygotowań. Województwo Podlaskie będzie otwierało ten polski pawilon.
Tak, ta Expo 2025 będzie miało miejsce w Osace w Japonii. Wcześniej było w Dubaju, w innych miejscach na świecie. To są takie potężne przedsięwzięcia, gdzie polskie regiony uczestniczą przede wszystkim. My będziemy to otwierać, ponieważ po tym jakby rozmachu kulturalnym w Dubaju stwierdzono, że województwo podlaskie robi to dobrze. Ale to też przypomnę, bo ja wczoraj upominałem też wszystkich tych, którzy chcą tak pięknie wystąpić w Osace w tej chwili w województwie podlaskim, że też musimy myśleć o pieniądzach i o środkach finansowych, bo o ile część gospodarcza, prawda, bo to jest najważniejsze, żeby tam mamy ofertę dla 30-40, nawet więcej przedsiębiorców, którzy chcą tam wystąpić, będziemy ich wspierać. Tutaj mamy specjalny grant europejski na to, to ta część kulturalna, czyli ta promocyjna województwa, już odbywa się za pieniądze samorządów województwa. I tutaj upomniałem wszystkich, że musimy zrobić to pięknie, tak jak zwykle, ale też realnie patrząc na środki finansowe.
Zauważyłam w naszej rozmowie, że pan trochę studzi zapędy w wielu obszarach dotyczących finansów, że takie realistyczne, mocno podejście.
Ja nie wiem, może nie, niektórzy mówią, że robię to niepotrzebnie, ale ja jestem człowiekiem, który naprawdę karierę robił.
Telefon.
Nieźle. Który karierę robił na. Ona trwała w jednostkach samorządu terytorialnego, w gminach, w powiatach. Tam się liczy każdy pieniądz. Tam zawsze brakuje pieniędzy. Tam każde inwestycje są dziesięciokrotnie przeglądane i możliwości, i wszyscy robią, rozmawiają, spinają tak, żeby dostosować do finansów. I naprawdę tam się pieniądze oszczędza. I uważam też, że tak powinien wyglądać samorząd województwa. Tym bardziej, że promocja i kultura są niezwykle ważne, ale też mamy mnóstwo innych zadań, chociażby drogi wojewódzkie, które musimy remontować, wspierać też infrastrukturę drogową innych jednostek samorządu terytorialnego, a chyba największą częścią, za którą odpowiadamy, to są placówki ochrony zdrowia, prawda? Szpitale wojewódzkie, chociażby szpital w Łomży, prawda? To są pogotowia, to są ośrodki medyczne, którymi zawiaduje samorząd wojewódzki, a ten worek pieniędzy nie jest aż tak pełny, można powiedzieć.
Powoli już kończy się nasz czas, więc chciałam jeszcze zapytać o zmianę w łomżyńskim WORD-zie. Mirosław Oliferuk został zastąpiony przez Wojciecha Czerwińskiego. Z czego ta zmiana wynika?
No więc tak jak powiedziałem już wcześniej, że dostosowujemy regulaminy organizacyjne żegnamy niektórych dyrektorów, wprowadzamy nowe twarze po to, żeby realizować wizję naszej koalicji. I tutaj akurat jeśli chodzi o Łomżę, to też nowy człowiek z nową wizją. Myślę, że też będzie bardzo aktywny w rozwoju WORD-u, ale też tutaj nie ma żadnej zamiany, ponieważ dyrektor dotychczasowy pozostaje. Dostanie on równie ważne zadanie, będzie sekretarzem BRD. I będzie odpowiadał za ten obszar i będzie też współpracował z nowym dyrektorem, bo przejęcie musi być naturalne. Zawsze każda osoba, która nowa wchodzi, musi się pewnych rzeczy nauczyć i myślę, że tutaj akurat dobrze się porozumieliśmy w tej kwestii. A trzeba pamiętać, że pan dyrektor już niedługo odchodzi na emeryturę. Mówię o dyrektorze Oliferuku. W związku z tym przygotowanie nowej osoby do tej roli jest niezwykle ważne, żeby robili to we dwóch.
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego z Koalicji Obywatelskiej Jacek Piórnek był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Nasz gość dnia.